Zasilanie okołotreningowe. Ja jako dietetyk kliniczny i trener personalny jednocześnie, która przez wiele lat uważałam, tak jak powszechnie wszyscy mówią, że okołotreningowo trzeba się zasilać węglowodanami, że aktywność fizyczna to się równają węglowodany, odpowiednia podaż białek, tłuszczów, węglowodanów, suplementy przed, w trakcie, po napoje izotoniczne. Oczywiście bardzo podobny sposób postępowania, kiedy jeździłam więcej na rowerze, zjadałam więcej ryżu, więcej kasz. Nie chciałam słuchać też swojego organizmu, że po aktywności fizycznej często nie chciało mi się jeść. No przecież powiedziano, że jest okno potreningowe i trzeba koniecznie zjeść, żeby odbudować glikogen. Natomiast taką inspiracją dla mnie jest moje własne dziecko, które potrafi, no moje dziecko ma 4,5 roku, potrafi wejść na biskupią kopę, kto zna, to wie, że no, góra nie jest jakaś szczególnie wielka, ale dla 4,5-latka na małych nóżkach na pewno jest to wyczyn. Latem byliśmy wokół Balatonu, 35 km dziennie potrafił przejechać na własnych nóżkach, na własnym rowerze z małymi kółkami. Dla niego jest to dużo większy wyczyn niż dla dorosłej osoby. A mimo wszystko nie zauważyłam, aby miał jakieś zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. Nie zjadał większych porcji słodkich rzeczy, nie zjadał większej porcji węglowodanów. Raczej wydawało się, że je dokładnie tyle samo, a przecież takie dziecko 4,5-letnie rośnie, potrzebuje energii do tego, żeby rozwijać się, wzrastać, budować mięśnie, budować struktury organizmu i jeszcze potrzebuje dodatkowej energii na to, żeby wykonać aktywność fizyczną. Zatem zaczęłam myśleć, że być może dorosły trochę nadużywa tej wiedzy na temat węglowodanów, to znaczy nam się wydaje, że powinniśmy się zasilać, ale czy godzinna aktywność fizyczna to jest coś, co myśmy powinni obkupić wielką ilością węglowodanów przed, w trakcie, po treningu, nawet czy dwugodzinna, bo tak jak powiedziałem moim dziecku, 35 km to była całodzienna jazda, wejście na biskupią kopę, 3,5 godziny zbieg z góry, godzina, a później jeszcze był plac zabaw. Moje dziecko nie ma większego zapotrzebowania, a jednak rozwija się bardzo dobrze. To oznacza, że prawdopodobnie dorosły wcale nie potrzebuje tak dużo, jak mu się wydaje, że potrzebuje. Od roku jestem na diecie paleo i w trakcie mojej diety paleo, co pokazywałam w dziennikach Ivan z wakacji, byłam na Transalpie. Transalp to jest przejazd rowerem po Alpach. Codziennie dość wysoko, żeśmy się wzbijali, 1500-2000 przewyższeń, później były zjazdy. Ja ten transalp przeżyłam właściwie na diecie paleo. Na śniadanie miałam jaja, starałam się tylko zwiększyć ilość tłuszczu i dodać nieco węglowodanów, na przykład w postaci jednego owoca. Później na trasę zabierałam ze sobą jakiegoś jednego banana i kilka owoców suszonych dosłownie i kabanosy, ponieważ mają dużo koncentracji białka, no a jakiś posiłek trzeba było w ciągu dnia zjeść. Ludzie jedli w schroniskach spaghetti, no ja tego nie jem. Zatem jadłam swoje kiełbaski i suszone owoce. Natomiast bezpośrednio po jeździe najczęściej zjadałam karczek, tłusty karczek. I tak to były najczęściej steki z grilla. Co było dla wszystkich dziwne, bo tam oczywiście było gotowanie, makarony, ryże i tak dalej. I oni się zasilali, natomiast moje zasilanie to było właśnie to. Później była jeszcze kolacja i też starałam się zjeść jednak kolację taką mięsną, bardziej sycącą. Zatem nie miałam jakiegoś ogromnego dowozu węglowodanów. Myślę, że to było raptem 150 gramów na dzień. Nie czułam spadku mocy, nie czułam niedoborów takich, żebym miała wrażenie, że mam pusty bak, puste mięśnie. Natomiast rzeczywiście kiedyś tak to bywało. I teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest to kwestia tego, że zaadaptowałam się do diety i mój organizm potrafi spalać paliwo inne niż cukry, choć tej tkanki tłuszczowej wcale nie mam na ciele dużo, nie ma za bardzo skąd czerpać. Czy też jest tak, że wcale nie potrzebujemy takiej ilości węglowodanów, a to, że my mamy tak zwany pusty bak, może oznaczać jednocześnie, że albo jesteśmy przetrenowani, albo jesteśmy niedotrenowani, po prostu mamy słabą kondycję, nie taką, jaką byśmy sobie wyobrażali, że mamy. Natomiast włączenie suplementów przed, około i po treningowo czasami niektórym daje takie złudne poczucie, że ten trening jest taki super i mamy tyle energii. Oczywiście, rozważając teraz nad tą suplementacją okołotreningową, nie mam tutaj na myśli osób, które trenują wyczynowo, mają dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, przygotowują się do maratonu, przygotowują się do triatlonu, przygotowują się do jakichś wielkich wyczynów górskich i w związku z tym mają dużo tych jednostek i na przykład codziennie po dwie godziny trenują. Oczywiście tych osób nie mam na myśli, bo te osoby powinny się zasilać węglowodanami, ale czy dieta powinna składać się głównie z węglowodanów? Uważam, że nie. Natomiast okołotreningowo wtedy warto, bo rzeczywiście glikogen wymaga uzupełnienia. Pamiętajmy o tym jednak, że glikogen się spala w sytuacji treningu beztlenowego, natomiast w wysiłku tlenowym tego glikogenu relatywnie mało zostaje zużyte, natomiast nie ma potrzeby aż takiego mocnego zasilania. Przykład tego konkretnego weekendu, który był. Sobota, wejście na kopę i zejście z kopy. Niedziela, wyjazd na rowerze 20 km. Po lodzie, po błocie, naprawdę było ciężko, po długiej przerwie, naprawdę dla organizmu to jest całkiem spory wysiłek. A mimo wszystko w sobotę nie miałam jakiegoś specjalnego zasilania okołotreningowego, nie wzięłam właściwie, zapomniałam wziąć owoce w góry, zatem mój dzień składał się głównie z jajek i z kiełbasek, wieczorem natomiast były owoce, a na drugi dzień, kiedy był rower, bezpośrednio po rowerze zjadłam sobie granata, natomiast wieczorem były placuszki z mąki kasztanowej, bananów i jajek. I dzisiaj czuję, oczywiście zakwasy czuję, bo na to wpływu już nie ma suplementacja. Te zakwasy są związane z tym, że ja od dłuższego czasu po prostu niewiele się ruszałam. Natomiast nie czuję absolutnie wyczerpania, zmęczenia, braku regeneracji, tak zwanego pustego baku. Mnóstwo energii, a wcale nie zasilałam się okołotreningowo. Dlatego myślę sobie, że przeciętny Kowalski, a przepraszam za określenie, ale no taka przeciętna osoba, która ćwiczy raz dziennie, na przykład godzinkę i zadaje mi pytanie, co powinna jeść przed, w trakcie i po treningu, no to myślę sobie, że to jest nadużywanie, że ta teoria suplementacji okołotreningowej powstała po to, żeby móc sprzedawać suplementy i żeby ludzie kupowali takie rzeczy, jesteś aktywny, to jednocześnie musisz wprowadzać różnego rodzaju związki. Myślę, że to jest nadużywane. Dla osoby, która ma godzinę treningu, nawet dwie godziny, ale jest do niego zaadaptowana, wcale nie ma potrzeby, żeby aż tak bardzo zasilać się. Znaczenie ma na pewno to, jaką dietę stosujesz na co dzień, bo ja jadąc jaja czy mięso, stosuję dietę wysokoodżywczą, gęstą energetycznie. Jeżeli wprowadzę jeszcze jakieś podroby, to jednocześnie ogrom witamin, tłuszcze, które są materiałem energetycznym, dostarczę witamin rozpuszczalny w tłuszczach. Unikam jedzenia śmieci, a staram się, żeby moje jedzenie, moja żywność była maksymalnie gęsta energetycznie i maksymalnie biodostępna. Zatem mój organizm dobrze wysycony składnikami nie ma potrzeby zasilania się okołotreningowo. Dlatego według mnie należy najpierw rozpatrzyć możliwość zmiany w ogóle diety i sposobu odżywiania się. I wtedy, jeżeli czujesz, że Twój organizm potrzebuje, okej, zasil go. Są różne możliwości naturalne. Jaja mają na przykład aminokwasy rozgałęzione, BCA, czy musimy stosować BCA. Możemy zastosować okołotreningowo żółtka z dojrzałym bananem, z tłuszczem kokosowym. Możemy zjeść inne owoce, możemy zjeść suszone owoce. Oczywiście dla osób, które nie mogą dostarczać pokarmu, a mają długie jednostki, wtedy rzeczywiście mamy specjalną żywność dla sportowców. Ale spróbujmy najpierw w sposób naturalny i sprawdźmy, czy nam ta suplementacja jest absolutnie potrzebna, kiedy zmienimy dietę na zdecydowanie lepszą. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.